Witamy Was po przerwie muzycznej. Naszym dzisiejszym gościem jest ratownik medyczny.
Adam, witam.
Adamie, mówiłeś, że pracujesz jako jeden z tych, który odbiera telefony alarmowe. Adamie, w jaki sposób dobrze odpowiednio wezwać służby ratunkowe tak, aby ta nasza pomoc, jesteśmy dajmy na to świadkiem wypadku, była skuteczna?
Przede wszystkim najważniejsza informacja dla nas to jest lokalizacja, miejscowość, ulica, dokładne miejsce, może numer przy czymś charakterystycznym. Jeżeli jesteśmy w trasie, to numer drogi, kilometraż, który sprawdzamy na białych słupkach obok drogi, to nam daje informację, gdzie wysłać konkretne służby. I to jest najważniejsze, ponieważ mogą się zdarzyć sytuacje, rozładować się telefon, stracić zasięg. Dlatego wtedy profilaktycznie wysyłamy większą ilość służb. Wiemy, gdzie. Na miejscu się okaże, jakie są potrzebne, natomiast to jest najważniejsze, że możemy w tym momencie już działać.
Mhm. Dobrze by było, żebyśmy faktycznie znali numery alarmowe, które są potrzebne, i ten tradycyjny, którym wezwiemy numer w naszych komórkach, możemy nawet go mieć zapisany, to tradycyjny numer
112.
I właśnie, no jestem świadkiem wypadku, widzę, że coś się dzieje, łapię za telefon, wykręcam 112 i co dalej? No już pada to pytanie, że jestem świadkiem wypadku, podaję lokalizację. Czy coś jeszcze powinienem powiedzieć? Czy ktoś, nie wiem, podać jakieś swoje dane? Czy to też jest ważne?
Przede wszystkim to słuchać operatora, który jest po drugiej stronie, ponieważ on zadaje pytania. Mhm. Nam w stresie może wydawać się, że na miejscu wypadku, że są to pytania zbyteczne, niepotrzebne, natomiast są to niezwykle istotne z punktu widzenia właśnie dysponowania odpowiednich służb. Odpowiedzieć na pytania na temat liczby poszkodowanych, co się stało, jakie są mechanizmy urazu, czy są może jakieś dodatkowe niebezpieczeństwa, coś się pali, coś wycieka, jakieś niebezpieczne otoczenie. Mhm. A na samym końcu przedstawianie się, podawanie swoich danych.
No właśnie, moje dane też niejako są ważne, bo przecież nie wiem, czy tobie się już tak zdarzyło, ale przecież może ktoś sobie zrobić głupi żart.
Dokładnie, no w tym momencie około 2/3 połączeń to są połączenia niezasadne, bądź głuche, bądź właśnie żarty.
Mhm. No i tu trzeba się teraz zastanowić właśnie o taką odpowiedzialność człowieka, bo przecież ten numer ma ratować życie, a przez jakieś głupie zachowanie można spowodować coś takiego, że podamy jakieś fałszywe zdarzenie, wyśle się jakiejś służby, a w tym czasie dana konkretna służba byłaby potrzebna w innym miejscu, nie?
Dokładnie, bardzo ciężko jest wyegzekwować teraz jakąś odpowiedzialność karną w momencie, kiedy ktoś niezasadnie wzywa. No ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że zabieramy możliwość komuś uratować życie, wzywając niepotrzebnie służby.
Mhm. A zatem wiemy, że jestem świadkiem wypadku, należy wykręcić numer 112 i w rozmowie z operatorem podawać, odpowiadać na te pytania jak najbardziej dokładnie, oczywiście na taką wiedzę, jaką posiadam, obserwując jakieś dane zdarzenie i tak dalej. Dobrze, rozłączamy się, kończymy rozmowę i co dalej? Czy ja jako taki, można powiedzieć, postronny świadek zdarzenia powinienem coś robić? Nie wiem, zbliżać się do miejsca wypadku, próbować z kimś rozmawiać z tego wypadku. Jak powinienem się zachować, żeby właśnie w jakiś odpowiedzialny sposób gdzieś tam podejść do tej sprawy?
Przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo własne, czyli jeżeli jest otoczenie niebezpieczne, no to się nie możemy zbliżać, żeby... Martwy ratownik bądź poszkodowany ratownik to zły ratownik, dlatego dbamy przede wszystkim o siebie, żebyśmy my byli bezpieczni. Jeżeli otoczenie jest bezpieczne, to możemy podejść, możemy zacząć działać, przede wszystkim właśnie sprawdzić, co się stało, wtedy możemy przekazać dokładniejsze informacje i w miarę swoich możliwości pomagać.
No właśnie, mówisz, że ważne jest nasze bezpieczeństwo, czyli co? No przede wszystkim wydaje mi się, że chyba też powinniśmy jakoś oznakować miejsce wypadku, nie wiem, trójkąt, jakieś odblaski, coś w tym stylu?
Dokładnie, jeżeli jest to właśnie wypadek drogowy, stajemy, zapalamy światła awaryjne, trójkąt, kamizelka. No i druga taka niezwykle istotna rzecz to jest bezpieczeństwo takie osobiste, czyli używanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawiczki, w przypadku resuscytacji maseczki.
No właśnie, do tych czynności też na pewno jeszcze dojdziemy. Natomiast faktycznie musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim przy podejmowaniu jakiegokolwiek działania ja muszę zabezpieczyć swoje własne. Ja mam być bezpieczny. To, co powiedziałeś, nie, że no właśnie jakiś ratownik, który nie zatroszczy się o swoje bezpieczeństwo, może także narazić się na utratę zdrowia bądź życia.
Dokładnie.
Zatem dobra, mamy już jakiś obraz tego, że zadzwoniliśmy po służbę, my jesteśmy w jakimś stopniu już, można powiedzieć, zabezpieczeni, czyli jest i trójkąt, i mamy na sobie kamizelkę ochronną. Zbliżam się do pojazdu, widzę na przykład, że tak spróbujemy tutaj improwizować teraz, był wypadek i widzę, że ktoś wyleciał z auta, nie wiem, może było jakieś koziołkowanie i tak dalej, leży na trawniku, wyje z bólu, dajmy na to, to jest jedna osoba, a druga gdzieś tam leży i jakby nie daje oznak życia. Do kogo podchodzić? Czy w ogóle podchodzić? Czy mam prawo podchodzić? Jak to wygląda?
Podchodzić. Przede wszystkim obojętność zabija. Coś, z czym często się spotykam w mojej pracy. Ludzie boją się, nie podchodzą do osób poszkodowanych, często nie wiedzą, co im się stało. Uważają, że wzywając pomoc już spełnili swój obowiązek. Natomiast ważne jest, żeby działać, żeby temu człowiekowi pomóc. Zazwyczaj na drodze nie jesteśmy sami, więc zabezpieczamy sobie kogoś do pomocy, jeżeli jest właśnie większa ilość poszkodowanych, tak żeby do jednego poszkodowanego jedna osoba mogła podejść. Przede wszystkim oceniamy przytomność, świadomość takiej osoby. Pytamy, co się stało, czy nas w ogóle rozumie, czy słyszy. W dalszej kolejności udzielamy pomocy. Jeżeli jest to osoba nieprzytomna, musimy ocenić oddech. Jeżeli jest to osoba przytomna, to zajmujemy się widocznymi jakimiś obrażeniami.
No właśnie, ocenimy oddech. W jaki sposób mogę ocenić oddech? Wiem, że na przykład kobiety mogą też bardzo łatwo to sprawdzić, na przykład przykładając lusterko i sprawdzając, czy będzie pojawiała się para na tym lusterku. Czy to też jeszcze się sprawdza, czy już nie bardzo?
Nie sprawdza się. Są różne warunki atmosferyczne, para się może osadzać z różnych innych powodów.
O właśnie.
Dlatego nie kombinujemy żadnych lusterek, sprawdzamy bezprzyrządowo, czyli odchylamy taką głowę, tak jakbyśmy chcieli, żeby ten poszkodowany patrzył w górę, nachylamy się nad nim i za pomocą trzech zmysłów oceniamy, czy ta osoba oddycha. Słuchamy, staramy się wyczuć na policzku i patrzymy na klatkę piersiową, czy ta klatka piersiowa się rusza. I robimy to przez 10 sekund.
Aha, no i faktycznie oceniam, że jednak człowiek, który jest poszkodowany, nie oddycha. I teraz to, właśnie, odwieczne pytanie. Czy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową? Przecież, najpierw, czy w ogóle wiemy, jak ją przeprowadzić, jaki jest system? A po drugie, czy właśnie ta obawa, a jak ja mu jeszcze zrobię, albo pogorszę jego stan, albo nie wiadomo, połamię mu żebra i tak dalej. Jak na to patrzymy?
Jeżeli taka osoba nie oddycha, to nie możemy pogorszyć jej stanu. Jeżeli ją zostawimy w takim stanie, jakim jest, to ona po prostu umrze. Dlatego najważniejsze jest nasze działanie. W ciągu 4 minut od zatrzymania krążenia dochodzi już do nieodwracalnych zmian w mózgu. Dlatego niezwykle istotne jest, żebyśmy bardzo szybko rozpoczęli akcję.
Powiedz nam, w jaki sposób, jak wygląda system ucisków, dowdechów i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Wiemy też, że to na przestrzeni lat się zmieniało, ale teraz tak chyba już od paru dobrych lat jest chyba ten jeden układ, który się sprawdza, tak?
Dokładnie. Przede wszystkim musimy odsłonić klatkę piersiową, złożyć ręce na środku klatki piersiowej i starać się tak, żeby z jak największą siłą, czyli ręce w łokciach proste, nachyleni mocno nad tym poszkodowanym, pod kątem prostym i uciskamy klatkę piersiową 30 uciśnięć w stosunku do 2 oddechów. I w takim tempie około 100 na minutę, czyli troszeczkę szybciej niż jedno uciśnięcie na sekundę.
Aha, czyli trzeba, faktycznie też takie ratowanie życia ludzkiego wcale nie jest proste.
Nie, jest na pewno wyczerpujące.
A zatem wiemy już, moi drodzy, w jaki sposób powinniśmy zabezpieczyć miejsce wypadku, zgłosić Za chwileczkę będzie przerwa muzyczna, natomiast ciekawe, jak to wygląda z waszą wiedzą. Podzielcie się właśnie, co pamiętacie, jak pamiętacie z wykładów chociażby ze szkoły średniej, czy gdzieś tam o tym było mówione, czy być może wy sami we własnym zakresie robiliście jakiś kurs po to, żeby mieć większą wiedzę, żeby też nie być takim biernym obserwatorem tego, co się dzieje. Podzielcie się z tym z nami. Nasz mail duszpasterstwo.sywyanna@gmail.com albo też na fanpage'u Jestem z Górki, a słuchamy audycji Z Górki na falach Radia Doksa. Zapraszamy na przerwę muzyczną.
Radio Doksa. Radio w dobrym tonie.